Śniadanie polityków.
9.09, Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj w Śniadaniu Polityków w Radiu Gdańsk są z nami Agnieszka Buczyńska, Polska 2050, Szymona Hołowni, dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Jacek Szaran, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry.
Witam Pana redaktora, witam Państwa.
I Aleksander Jankowski, od początku maja, Suwerenna Polska, dzień dobry.
Witam Szanownych Państwa i Państwa w studiu również.
I od razu chciałem naszych słuchaczy poinformować, że posłowie, senatorowie, politycy Koalicji Obywatelskiej odmówili niestety udziału w naszym programie, mają jakieś ważne spotkanie w Krakowie, więc dzisiaj bez Koalicji Obywatelskiej to nie jest celowe nasze działanie, to jest po prostu taka bez powodu po prostu politycy Platformy Obywatelskiej nie przyszli dzisiaj do studia. Drodzy Państwo, zacznijmy od wczorajszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj Sławomir Neumann dziwił się w jednej z telewizji, że tak szybko Prawo i Sprawiedliwość określiło swoje postulaty wyborcze, swój program wyborczy. 500+ zmienia się na 800+, leki dla osób powyżej 65 roku życia i poniżej 18 roku życia bezpłatne i autostrady bezpłatne. To zapowiada Prawo i Sprawiedliwość. I pierwsze pytanie do Jacka Szarana. Czy to jest pełny już program, czy jeszcze czegoś możemy się spodziewać?
Przede wszystkim autorem programu Prawa i Sprawiedliwości są Polacy i te propozycje, które wczoraj przedstawił prezes Jarosław Kaczyński, są efektem rozmów, wielu rozmów, które zostały przeprowadzone przez polityków Prawa i Sprawiedliwości z Polakami, i ten program zawsze realizowany jest przez Prawo i Sprawiedliwość we współpracy z naszym społeczeństwem. Jest to pierwsza konwencja Prawa i Sprawiedliwości, są to pierwsze propozycje, które Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło. Myślę, że będą kolejne propozycje programowe w najbliższym czasie. Są one konkretne i jak to już Prawo i Sprawiedliwość tutaj, z czego jest przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość znane, to, że swój program, który przedstawia w czasie kampanii wyborczej, realizuje i jest on realizowany od początku do końca.
To pytanie do Agnieszki Buczyńskiej. Czy te postulaty, ten program, który wczoraj przedstawił Jarosław Kaczyński, to jest program, z którym się Szymon Hołownia i Pani ugrupowanie może zgodzić?
Szanowni Państwo, dla nas wczorajsze obietnice Prawa i Sprawiedliwości to emanacja starej polityki. Polityki opartej na, niestety, ale rozdawnictwie. Dla nas podstawowym priorytetem jest przede wszystkim sprawnie działające państwo. Państwo, w którym obywatele nie umierają w kolejkach do lekarzy. Państwo, w którym z małego miasteczka, z małego powiatu bardzo dobrze można dostać się i skomunikować do miejsca pracy, do miejsca, gdzie się chcemy uczyć. W związku z tym my jako Polska 2050 chcemy Polski działającej sprawnie, sprawnie działających usług publicznych, i to jest Polska, która powinna być dla naszych obywateli.
No tak, ale Polacy czekają na chociażby właśnie waloryzację 500+, czy bezpłatne leki dla seniorów. To są rzeczy, na które Polacy czekają.
Jeśli chodzi o 500+ i waloryzację, to moje pytanie brzmi, kto za tą waloryzację po pierwsze zapłaci? Po drugie, co z galopującą inflacją? Bo dzisiaj waloryzacja 500+, która mówi, wcześniej politycy Prawa i Sprawiedliwości bardzo szeroko mówili o tym, że waloryzacja tego 500+ spowoduje galopującą inflację. Później mówili, że to będzie być może 700+. Dzisiaj słyszymy w obietnicach programowych 800+. W związku z tym, szanowni państwo, to są pieniądze, które nie są własnością Prawa i Sprawiedliwości. Te pieniądze są własnością Polaków, z naszych podatków. W związku z tym jeszcze drugie pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że ta waloryzacja będzie wprowadzona od stycznia, to się pytam, dlaczego nie od dzisiaj, skoro te pieniądze leżą gdzieś i czekają na obywateli.
Przede wszystkim, ja może tu odpowiem, przede wszystkim wracając do roku 2016, Prawo i Sprawiedliwość w 16 roku wprowadziło program 500+. Jaki miało to wpływ na inflację? Praktycznie żaden. Spowodowało to tylko, że chociażby duże firmy, które zajmują się handlem, chociażby jedna z niemieckich marek firmy, koncernów, odnotowała rok do roku wzrost sprzedaży w około 10 miliardów złotych, czyli 6%, więc to spowodowało, ten transfer publiczny spowodował, że ludzie te środki zaczęli wydawać na najbardziej potrzebne produkty. To też pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość, walcząc chociażby z mafiami VAT-owskimi, znalazła te pieniądze, które nie były zakopane w zakopanym, jak to mówił Donald Tusk, tylko znalazła te środki od tych ludzi, którzy wyłudzali z Skarbu Państwa środki z VAT-u.
Pani Buczyńska tutaj wspomniała o tym, właśnie zadała pytanie, dlaczego to nie zostało, ta waloryzacja nie została wprowadzona dzisiaj i teraz, a dopiero od stycznia. To podobne pytanie zadał Cezary Tomczyk w Wirtualnej Polsce, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, i pytanie do Aleksandra Jankowskiego, czy faktycznie jest sens czekać do stycznia, czy może tą waloryzację przeprowadzić wcześniej jeszcze, może przed wyborami?
Znaczy ja zgodzę się tak naprawdę z moim przedmówcą tutaj, pan dyrektorem Jackiem Szaranem, że to jest przede wszystkim odpowiedź na potrzeby społeczeństwa i zdecydowanie przy konwencjach zarówno suwerennej Polski, jak i Prawa i Sprawiedliwości my, jako obóz Zjednoczonej Prawicy, słuchamy tego, co ludzie potrzebują. I tutaj myślę, że nasz koalicjant w tym aspekcie odkrył potrzeby społeczeństwa, ale ja też tutaj zwrócę się do przedstawiciela Polski 2050 Szymona Hołowni, że ja serdecznie zapraszam panią do obozu Zjednoczonej Prawicy, bo chociażby przez ostatnie 8 lat, no tak poprawiliśmy infrastrukturę, że są skrócone bardzo dojazdy do różnych gmin w województwie pomorskim, a chociażby w obszarach wiejskich, no to zwiększyliśmy opłacalność prowadzenia gospodarstwa z 50 hektarów do 30, więc to jest duży skok, także te postulaty myślę, że już są spełnione, więc zapraszamy serdecznie, natomiast w szczególności do suwerennej Polski.
Natomiast wzrost długu publicznego mamy na wysokości 200 miliardów złotych w 2023 roku, także bardzo dziękuję.
Tu się też panią nie mogę zgodzić, bo proszę pamiętać, że chociażby kiedy Donald Tusk zorganizował skok na OFE...
Ale ja nie reprezentuję partii Donalda Tuska.
Ale ja chcę pani wyjaśnić po prostu, że wówczas ten dług publiczny zbliżał się do bardzo niebezpiecznego progu, czyli 3/5 PKB, a teraz mamy dług na poziomie 47% relacji do PKB, więc jak to się ma ten wzrost długu publicznego do faktów? No, to jest jakaś dla mnie niesłychana retoryka opozycji, która za wszelką cenę próbuje wmówić Polakom, że Polska ma problemy z finansami publicznymi. Tak wcale nie jest. Ratingi zagraniczne są w dalszym ciągu utrzymywane na wysokim poziomie, więc naprawdę nie możemy stosować jakiejś tutaj totalnej aberracji w zakresie informowania Polaków, że coś jest tak, a nie inaczej. No, nie możemy przede wszystkim Polaków w błąd wprowadzać.
Nie wprowadzam, absolutnie nie wprowadzam Polaków w błąd, ponieważ opieram się o fakty. O 200 miliardów złotych na 2023 rok mamy wzrost zadłużenia publicznego i to jest fakt, a nie wprowadza nikogo w błąd, po pierwsze.
Tak, ale Polaków interesują takie rzeczy przyziemne bardziej.
Po drugie, wiecie, szanowni państwo, ile razy słyszeliśmy prezesa Narodowego Banku Polskiego o już płaskowyżu inflacyjnym czy spadku inflacji. Tymczasem, jak panowie by poszli do sklepu, myślę, że chodzicie, to bardzo ciężko dzisiaj zamknąć się w podstawowych zakupach w kwocie 50 czy 100 zł na zwykłe śniadanie. W związku z powyższym to są dzisiaj realne problemy drugie Polaków. Kolejna rzecz, to jest kwestia usług publicznych, czyli tak jak wspominałam, dzisiaj, żeby dostać się do lekarza specjalisty, niekiedy trzeba czekać po prostu latami. I ja rozumiem postulat dotyczący bezpłatnych leków, niemniej jednak wymaga poprawy także kwestia związana z usługami publicznymi i w ogóle z dostępem do usług lekarzy, bo co z tego, że jeżeli my będziemy oferowali darmowe leki, jeżeli człowiek nie będzie mógł dostać się do lekarza specjalisty, będzie oczekiwał w tej kolejce 2 lata. W związku z tym my proponujemy, aby jeżeli musimy iść do lekarza specjalisty i przez najbliższe 3 miesiące nie może nam zagwarantować tego NFZ, gwarantujemy refundację wizyty prywatnej u lekarza.
Czy jestem ciekaw, jakie śniadania pani tutaj konsumuje, bo ja przyznam, że nigdy jeszcze nie wyskoczyłem poza 15 zł co do swoich śniadań.
No, ja mam rodzinę i dzieci.
No to, czyli to bardzo gratuluję w takim razie.
Na pewno pani skorzysta z nowej propozycji Prawa i Sprawiedliwości.
Drodzy państwo, tak. Tutaj rozmawiam...
Chociaż panie redaktorze, jeżeli jeszcze mógłbym tylko dodać, bo przyznam, że ja z dużą ciekawością i uwagą przysłuchiwałem się całej konwencji. Jeżdżąc po województwie, zawsze Polskie Radio 24 było włączone w samochodzie, że tak powiem. I to, co jako młodego człowieka bardzo mi nie ucieszyło, to tak naprawdę to, co wczoraj pan poseł Dominik Tarczyński powiedział, to, że suwerenna Polska jest w DNA Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj powiem, że tak, rzeczywiście cieszę się, że nasz koalicjant uważa, że suwerenność jest w DNA obozu Zjednoczonej Prawicy, bo to jest sprawa ważna i dla młodego pokolenia wręcz najważniejsza. I to widzimy chociażby po opiniach opinii publicznej, która
oby tak samo myślał Zbigniew Ziobro.
Znaczy, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, suwerenna Polska, nasza nowa nazwa trochę jasno pokazuje, co jest dla nas najważniejsze.
Dobrze, drodzy państwo, mówiliśmy tutaj o służbie zdrowia. No to jest problem nierozwiązywalny od lat tak naprawdę, bo jest to tak skomplikowane. Nikomu się jeszcze nie udało rozwiązać kwestii systemu ochrony zdrowia i myślę, że nawet partii Szymona Hołowni, mimo tych zapowiedzi, też to się może nie udać, ale przejdźmy teraz do kwestii według mnie bardzo ciekawej, czyli bezpłatne autostrady dla Polaków. Bezpłatne autostrady nie tylko państwowe, ale także prywatne, bo Jarosław Kaczyński zapowiedział, że będzie też rozwiąże ten problem na autostradach prywatnych, które są bardzo, bardzo drogie. I pytanie do Jacka Szarana, czy to jest naprawdę rzecz istotna dla nas wszystkich, dla Polaków?
Jest to bardzo, bardzo istotna rzecz, ponieważ jest to kolejny, że tak ujmę to, spad po Platformie Obywatelskiej. Pierwszym takim był podniesiony wiek emerytalny. Tak samo teraz mamy płatne autostrady, za którą odpowiedzialność ponosi Platforma Obywatelska. Każdy, kto jeździ czy to autostradą A1, czy autostradą A2, wie, że te opłaty są dość znaczne. I też na pewno wiele osób korzystających chociażby z tych przejazdów w okresie letnim, wakacyjnym, gdy korzystają z dobrodziejstwa uroków naszego kraju, widzą, jak te opłaty są podwyższane, zwłaszcza tutaj na autostradzie A2. Więc warto ten problem rozwiązać i cieszę się, że tutaj w ramach tych rozmów, które były prowadzone z Polakami, ten postulat się wykluł i myślę, że będzie w najbliższym czasie przez rząd zrealizowany.
A jak właśnie do tego tematu odnosi się Agnieszka Buczyńska? Bezpłatne autostrady.
Uważam, że jest to bardzo dobry pomysł, jeśli chodzi o kwestie bezpłatnych autostrad. Natomiast na pewno kwestia jest istotna pod tym kątem, żeby dotyczyło to wszystkich autostrad w naszym kraju, żeby to nie była po prostu obietnica, która dotyczy, nie wiem, tam dwóch, trzech autostrad. Natomiast uważam, że tak, widzimy to też w sezonie letnim, jeżeli dotyczy to naszego województwa pomorskiego, kiedy na przykład po prostu ustawiają się kolejki do wjazdu na teren obwodnicy gdańskiej i ta trasa jest zakorkowana. Niekiedy zdarzało się, że te bramki były otwierane, natomiast uważam, że tak, że to jest jeden z dobrych postulatów.
To pytanie do Aleksandra Jankowskiego, bo przecież te płatne autostrady, bardzo drogie autostrady, to jest pokłosie tego właśnie, jak wspomniał tutaj Jacek Szaran, rządów Platformy Obywatelskiej i oddawania tych naszych autostrad w prywatne ręce, więc czy nawet taki postulat nacjonalizacji autostrad, czy można coś takiego powiedzieć?
Znaczy, ja bym nie używał słowa nacjonalizacja, ona się źle kojarzy, nasz rząd Zjednoczonej Prawicy jest tak, jak i wybrzmiało na Konwencji Suwerennej Polski i Konwencji Prawa i Sprawiedliwości, my jesteśmy za wolnością jednostki, wolnością obywateli, wolnością gospodarczą i te postulaty realizujemy, ale ja tak osobiście jako człowiek, powiem, jako mieszkaniec Pomorza, mam rodzinę w Kujawsko-Pomorskim, trochę za Bydgoszczą i przyznam, że mnie za każdym razem mocno dziwi, że gdy dojeżdża się mniej więcej na wysokość Torunia, czy też na wysokość Bydgoszczy, nagle pośrodku autostrady są bramki, które kończą autostradę i potem reszta A1 aż do Piotrkowa Trybunalskiego jest bezpłatna i darmowa. Czyli za rządu Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy da się zrobić darmowe autostrady. Mamy drogi ekspresowe, które praktycznie są autostradami. Gdańsk-Warszawa, Warszawa-Rzeszów. Można praktycznie w 7 godzin przejechać ten cały odcinek, jeżeli się nie robi postojów, ale warto. A tutaj mamy autostradę, której umowę na użytkowanie ma jakiś prywatny podmiot, tak naprawdę do praktycznie końcówki lat 30. Część dokumentacji, które rząd polski zawierał, jest wręcz utajniona, przynajmniej takie są informacje i nie jesteśmy w stanie dojść do niektórych dokumentów. One dopiero stracą klauzulę tajności, gdy się skończy ta umowa i zastanówmy się, ile pieniędzy, polskich podatników jest wyciąganych z tej autostrady, która była zbudowana, no, szanowni państwo, za też nasze pieniądze.
Tak.
To jest dla mnie absurd, to jest wręcz coś, za co ja osobiście uważam, jako polski obywatel, który czuje się poniżony wręcz, że musi te opłaty uiszczać na polskiej drodze, coś, za co powinny te osoby, które były za to odpowiedzialne, ponieść odpowiedzialność, jeżeli nie polityczną, jeżeli nie karną, to chociaż polityczną.
No i zwróćmy uwagę chociażby na to, że w Niemczech autostrady są bezpłatne, więc jest z czego brać przykład. Drodzy państwo, przejdźmy teraz do innych tematów. Zostawmy już konwencję Prawa i Sprawiedliwości, chociaż wspomnę jeszcze, że Jarosław Kaczyński właśnie zapowiedział, że jeszcze to nie koniec pomysłów Prawa i Sprawiedliwości. Platforma Obywatelska się dziwi, być może właśnie dlatego dzisiaj zostało zwołane to spotkanie w Krakowie. Zastanawiają się, dlaczego tak wcześnie te plany programowe Prawa i Sprawiedliwości zostały ujawnione, no ale ja wspomnę tutaj nieobecnego niestety, chociaż wcześniej był zapowiadany Kazimierz Klejna, senator Kazimierz Klejna, który stwierdził w rozmowie ze mną tutaj w tym studio, że jeżeli Platforma Obywatelska ujawniłaby swój program, no to byłby to upadek polskiej gospodarki, więc tak to wygląda. Ale przejdźmy teraz do innego tematu, czyli hejt w polityce. I mamy tutaj w studio Agnieszkę Buczyńską z Polski 2050, Szymona Hołowni. Szymon Hołownia kontra Platforma Obywatelska. W momencie, kiedy Szymon Hołownia stwierdził, że pójdzie do wyborów razem z PSL-em, a nie z Platformą Obywatelską, hejt, jaki się na niego wylał, był absolutnie nieprawdopodobny. Czy pani osobiście spotkała się też z takim hejtem?
Najwięcej u nas, jeżeli chodzi w ogóle o hejt, on najbardziej gromadzi się jednak wokół naszego lidera i przewodniczącego partii. Niemniej nie można tutaj oszukiwać, ten hejt był nie z każdej ze stron, zarówno ze strony Prawa i Sprawiedliwości i telewizji rządowej, jak i ze strony wyborców innych opcji politycznych. Ja myślę, że w ogóle to jest kwestia dotycząca jakości debaty publicznej, jakości w ogóle wypowiedzi publicznych i tą odpowiedzialność niosą wszyscy aktywni dzisiaj politycy, dlatego że, szanowni państwo, hejt tym różni się od takiej negatywnej krytyki, że on de facto jest skierowany przeciwko komuś. On ma na celu zdobycie własnej korzyści poprzez poniżanie, szydzenie z drugiej osoby. I to jest jakość debaty, której Polska 2050 Szymona Hołowni nie toleruje i nie akceptuje i też nie prowadzi. Dobrze wiemy, że w historii naszego kraju było już wiele takich sytuacji, gdzie hejt doprowadził do tego, że ginęli ludzie. My tu w Gdańsku mamy także przykład tego, do czego doprowadził hejt, do morderstwa prezydenta Pawła Adamowicza.
Hejt rozpoczęty przez Platformę.
Szanowni państwo, jest raport dotyczący ilości wypowiedzi dotyczących prezydenta Pawła Adamowicza w Telewizji Polskiej i to są fakty, a nie żadna...
No, ja nie mogę z tym zgodzić, no bo przecież drodzy państwo, fakt jest taki,
że Pawłem Adamowiczem zajęła się prokuratura za rządów Platformy Obywatelskiej, że Gazeta Wyborcza i Newsweek bardzo szeroko opisały o jego... zeznaniach podatkowych, czy...
Przecież nawet prezydent Lech Wałęsa włączył się w kampanię nakłaniania pana prezydenta, żeby...
Lech Wałęsa, no Jarosław Wałęsa mówił o Republice
Deweloperów. Rozumiem, że politycy PiSu siedzieli po prostu i nie komentowali spraw i nie zajmowali się tym tematem.
Ale
to nie usprawiedliwia nikogo, szanowni państwo, że jesteśmy tak jak wszyscy. Bo właśnie o tym mówię, że jako Polska 2050 Szymona Hołowni gardzimy mową nienawiści.
No to właśnie a propos jakości debaty, cytat. Królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci, biją kobiety i pracą się nie zhańbili od wielu lat. Wymarzona polityczna klientela dla władzy, która sama ma pewien sposób myślenia bardzo podobny do tej klienteli. Donald Tusk.
Panie redaktorze, no i proszę teraz powiedzieć, czy to nie jest czysty hejt? Jest to czysty hejt. Mamy niestety...
czysta pogarda do ludzi.
To jest pogarda do ludzi, to jest pogarda do wielu grup społecznych. Spotkania Donalda Tuska charakteryzują się tym, że przy każdym nowym spotkaniu Donald Tusk obraża nową grupę społeczną. Teraz obraził wielomilionową grupę społeczną, jaką są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Więc mamy tutaj do czynienia z teatrem jednego hejtera Donalda Tuska, który od jakiegoś czasu nie może się pogodzić z tym, że Prawo i Sprawiedliwość sprawuje władzę, że Polacy ufają Prawu i Sprawiedliwości i za wszelką cenę próbuje skłócić jedną grupę społeczeństwa z drugą, a niestety przez to cierpimy my wszyscy jako naród. No, nie wiem, czy to są jakieś wskazówki zewnętrzne płynące chociażby z Niemiec, aby doprowadzić do polaryzacji polskiego społeczeństwa. Ja się na taką mowę nienawiści nie zgadzam. Mamy przykłady, gdzie taka mowa nienawiści doprowadziła chociażby do zabójstw. Przykład chociażby w Łodzi, kiedy zamordowano działacza Prawa i Sprawiedliwości. Musimy powiedzieć stanowcze nie hejtowi. Ja sam się osobiście spotykam z takim hejtem, kiedy wrzucam swoje jakieś osobiste przemyślenia, refleksje na portale społecznościowe. I niestety, no, z przykrością muszę stwierdzić, że ten hejt jest niesamowity. I tutaj no, wielka, ogromna, w cudzysłowie tutaj powiem, zasługa jest Donalda Tuska.
To pytanie do Aleksandra Jankowskiego. Jak pan skomentuje, czy w ogóle jest sens komentować takie wypowiedzi, jak ta właśnie zacytowana przeze mnie?
Znaczy ja w ogóle na samym początku to chciałbym zaznaczyć, że osobiście staram się nie używać tej nowomowy takiej, można powiedzieć, marksistowsko-lewicowej typu mowa nienawiści, bo z perspektywy takiej czysto prawniczej, jak patrzę na to legalistycznie, to jest zbyt szerokie pojęcie i to, co się dzieje na Zachodzie, widzimy, że często też merytoryczna krytyka, tak jak tutaj pani z Polski 2050 wskazywała, że coś, co uważa, że jest słuszne, w niektórych przypadkach też jest pod to podciągane. Ja po prostu powiem, że to, co Donald Tusk zrobił, no to jest zwykły wyraz chamstwa i buractwa, tak? No inaczej tego nie można nazwać. Można powiedzieć, że może doszedł do wniosku, nie wyszło babciowe, nie wyszły spotkania z mieszkańcami i z Polakami, no to wrócił do tego, co lubi robić najbardziej, czyli szczuć na Polaków. No i to w tym jest mistrzem, można powiedzieć.
No właśnie, a to pytanie do Agnieszki Buczyńskiej. Czy ewentualnie po wyborach, jeżeli okaże się, że opozycja wygra wybory, jest w ogóle sens rozmawiać, czy Szymon Hołownia będzie rozmawiał z Donaldem Tuskiem a propos jakiejś koalicji?
Znaczy absolutnie jesteśmy po stronie prodemokratycznej. W związku z powyższym na pewno nie wejdziemy w żadną koalicję. Na pewno nie wejdziemy w żadną koalicję ani z, nie wiem, suwerenną Polską, dobrze pamiętam?
Ale tak,
ani
z Prawem i Sprawiedliwością.
Także na pewno będziemy rozmawiali wyłącznie z prodemokratycznymi grupami.
Znaczy też jeszcze w nawiązaniu do przytoczonej przez pana redaktora wypowiedzi, ja bym tak chciał, korzystając z okazji, zapytać, czy według pani ta wypowiedź Donalda Tuska, czy ona jest przykładem hejtu? Jak pani to ocenia? Bo powiem szczerze, ja jestem pani opinii w tym momencie ciekawy.
Bardzo mi miło, że pan jest mojej opinii ciekawy.
Ja również.
Pan również. Panowie tacy zaciekawieni się tutaj przyszli, widzę. Szanowni państwo, pewnie by prosiła jeszcze raz, żeby pan mi przytoczył tą wypowiedź.
Natomiast... Królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci, biją kobiety i pracą się nie zhańbili od wielu lat.
I o kim to jest...
Wymarzona klientela polityczna dla władzy, która sama ma pewien sposób myślenia bardzo podobny do tej klienteli. Na różne sposoby rozczytuje się skrót partii rządzącej PiS. Jeżeli powiemy, że PiS to patologia i sitwa, to nie wymaga to żadnego uzasadnienia.
No, to jest opinia dotycząca partii politycznej, nie jest wymierzona w konkretną osobę, z tego, co
jest
słyszę.
Jest wymierzona w elektorat. Polityczna klientela, czyli... To są wyborcy PiSu.
Czy uważam, że takie słowa nie powinny padać z ust żadnych przewodniczących ugrupowań czy polityków, dlatego że to nie jest ta narracja i ten poziom dyskusji publicznej, który powinien być w polityce. Także absolutnie ja takich sformułowań nie używam w swoich wypowiedziach i nie popieram takich wypowiedzi.
Ale to jest to, drodzy państwo, nie wiem, czy pamiętacie, w 2015 roku, kiedy Platforma przegrywała wybory, też jednym z powodów przez ekspertów wymienianym tego właśnie, że Platforma przegrała wybory, była właśnie taka pogarda dla ludzi. Pamiętacie wprowadzanie 500+. Nie ma pieniędzy, pieniędzy nie będzie. Ci, którzy biorą 500+, to są nieroby. Tak się mówiło, no i cały czas to trwa już tyle lat. Jacek Szarek.
No więc tutaj dochodzimy do sytuacji takiej, kiedy przez wiele, wiele lat pewne treści są przedstawiane przez polityków Platformy Obywatelskiej. One też trafiają na podatny grunt. I część społeczeństwa to afirmuje, to akceptuje i wdraża to w takie codzienne funkcjonowanie, więc no nie wiem, co by musiało się stać, no chyba, nie wiem, Donald Tusk by musiał odejść z polityki, aby jednak taka normalność, kultura wróciła do polskiej polityki i żeby nasze społeczeństwo nie było spolaryzowane, bo naprawdę podzielone społeczeństwo to jest społeczeństwo słabe, a na tym widać ewidentnie zależy Donaldowi Tuskowi.
Natomiast, szanowni państwo, obydwa ugrupowania tak naprawdę żyją i karmią się z tej polaryzacji. Dlatego my jako Polska 2050, Szymona Hołowni, jesteśmy tą trzecią drogą. Tą trzecią drogą, do której zapraszamy naszych wyborców, obywatelki i obywateli naszego kraju, bo czas skończyć z tym klinczem pomiędzy dwoma ugrupowaniami, które na arenie politycznej właśnie zajmują się tym. Oceniają siebie nawzajem. Politycy zajmują się politykami, a nie zajmują się społeczeństwem i potrzebami obywateli. W związku z tym to jest najwyższy czas, żeby dać Polsce trzecią drogę, trzecią szansę.
No te trzecie drogi już były. Była Nowoczesna, Ryszarda Petru, był Paweł Kukiz i okazuje się, że jednak...
Mamy zupełnie inne kwestie programowe. Poza tym chciałabym państwu przypomnieć, że na arenie politycznej funkcjonujemy już jako partia ponad rok, natomiast wcześniej jesteśmy już jako stowarzyszenie od początku kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni.
No zobaczymy jeszcze, jak będzie rozwiązana kwestia finansowania stowarzyszenia Szymona Hołowni, bo to też jest pod lupą śledczych, więc zobaczymy, jak to wygląda.
Absolutnie nie jest to pod lupą śledczych, po pierwsze, a po drugie złożyliśmy skargę do ETC związaną z nieprawidłową decyzją PKW w sprawie naszego sprawozdania finansowego. I tu warto wspomnieć, szanowni państwo, bo koledzy, którzy siedzą tu obok mnie, reprezentują ugrupowania polityczne, które otrzymują subwencje. Nasza partia utrzymuje się cały czas z składek ludzi, z darowizn społecznych. Nie dostajemy żadnych rządowych pieniędzy. Jeżeli słuchacze chcą nas wspierać, to zapraszamy polska2050.pl. Tam można nas wspierać.
Lokowanie produktu na antenie Radia
Gdańsk. Jak się dostaniecie do Sejmu, będziecie dostawać pieniądze z państwa, chyba że nie będziecie chcieli brać, no to wtedy zobaczymy. Dobrze, drodzy państwo, kolejny nasz temat. Pomoc dla rolników. Widzieliśmy jeszcze kilka tygodni temu bardzo skomplikowaną sytuację polskich rolników. Kwestia zboża z Ukrainy, które trafiało na polski rynek, kwestia innych produktów spożywczych, zostało to przez rząd ukrócone, nie ma tego problemu, ale właśnie pytanie do Aleksandra Jankowskiego, czy to jest już koniec problemów naszych właśnie rolników, między innymi pomorskich?
Znaczy, zależy o jakim problemie mówimy, bo rozumiem, że
mówimy... i problemy zboża, i problemy tak. Cen.
Znaczy, szanowni państwo, ja wyznaję taką zasadę, że lubię konsultować pewne działania, czy też jakby zawsze to robię z ekspertami i też od kiedy zajmuję się tym obszarem rolniczym w Urzędzie Wojewódzkim, to jestem w stałym kontakcie zarówno ze związkami zawodowymi rolników, z Izbą Rolniczą, z agencjami, tutaj pan dyrektor może potwierdzić. I to, co jest takie dosyć znaczące, chociażby wypowiedzi przedstawicieli Izby Rolniczej, że w większości przypadków polski rolnik, jak już sprzedaje zboże, to większość zboża sprzedaje zaraz po żniwach i potem trzyma część na wiosnę. Bo na ogół na wiosnę jest tak, że ta cena, która po żniwach trochę spada, potem się odbija po prostu. No jest deficyt tego. Tutaj niestety sytuacja trochę wszystkich zaskoczyła, bo nastąpiło odwrotna rzecz, czyli cena spadła i de facto część tego zboża, które miało przychodzić tranzytem, no zostało zakupione przez głównie przedsiębiorców, którzy mają siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej. I tutaj problem może jest nie tyle, że tego zboża jest bardzo dużo, bo de facto wedle danych, które posiadamy i które też są upubliczniane, to nie jest tego typu problem. Problem jest taki, że może pojawić się ryzyko, że część dużych podmiotów, bo to w zboże z Ukrainy w większości zamówiły duże podmioty, często z kapitałem mieszanym, czy też kapitałem zagranicznym, który prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które też mają ogromne zdolności magazynowe. Ja się obawiam, że tutaj może wystąpić pewna zależność, że nie będą chciały tego zboża ze swoich magazynów się pozbywać, żeby... Powiem to brutalnie, przydusić konkurencję w postaci polskich, indywidualnych, mniejszych rolników. I tutaj propozycja, którą rząd Zjednoczonej Prawicy wystosował, czyli danie tej ceny skupowej na poziomie 1400 zł, ma uderzyć w coś, co tymi ludźmi tak naprawdę kieruje, tymi, którzy to zboże sprowadzili, czyli chęć zysku. Więc jeżeli zobaczą, że mogą sprzedać w preferencyjnej cenie, to mamy nadzieję i już po części mamy trochę potwierdzenie, że ta polityka jest skuteczna, chociażby po tym, jak wygląda obecnie tranzyt przez port i do portu w Gdańsku czy też w Gdyni, że przyniesie ona owoce takie, jakie oczekujemy i polscy rolnicy będą mogli z pełną świadomością zebrać zasiane plony i magazynować się tam, gdzie dotychczas to robili.
No, pojawił się też pomysł taki, że rolnicy będą mogli budować swoje magazyny na zboże bez formalności. Po prostu wystarczy tylko zgłosić. Jacek Szeren.
No tutaj to, co pan wojewoda powiedział, no to faktycznie tak jest. Ja bym tutaj jeszcze zwrócił uwagę na inny problem. Problem Unii Europejskiej. No bo umówmy się, rząd Prawa i Sprawiedliwości sprawnie rozładował ten problem, który pojawił się w rolnictwie. Problem, który pojawił się przez wojnę na Ukrainie, przez Władimira Putina. I teraz tak, Unia Europejska zamiast sprawnie zorganizować programy pomocowe dla polskich rolników, Unia Europejska tego nie zrobiła, zniosła cło na ukraińskie zboże, a niestety no, rynek rolny na Ukrainie jest zupełnie inny niż w Polsce. I to doprowadziło do pewnego kryzysu, który rząd Prawa i Sprawiedliwości rozwiązał. Natomiast no tutaj ja oczekuję większego zaangażowania się ze strony Unii Europejskiej, no bo gdyby nie koalicja państw, tutaj państw przyfrontowych można no śmiało to określić, to żadnej reakcji ze strony Unii Europejskiej nie było. Są przygotowane dofinansowania ze strony Unii Europejskiej, ale one są za małe. Większość wsparcia dla polskich rolników, większość wsparcia z tych 10 miliardów złotych to pochodzą z polskiego budżetu. Dlatego tutaj no, duża rola Unii Europejskiej. Niestety w tym przypadku Unia Europejska nie zdała egzaminu.
Jeszcze możemy tutaj przypomnieć sobie chociażby, co mówił pan kanclerz Scholz w zeszłym roku, kiedy wskazywaliśmy, że no ponosimy gro tych wydatków tak naprawdę na obsługę wojny z Ukrainą, to powiedział, że Polska nie ma co liczyć na żaden kredyt zaufania w związku z tym, że jest państwem przyfrontowym, że dalej będą realizować swoje niemieckie czy też francuskie interesy, a chociażby warto jeszcze podkreślić, że to, że rolnicy widzą, że to właśnie w Brukseli leży problem, to chociażby świadczy o tym fakt, że zarówno związki zawodowe, organizacje, jak i Izba Rolnicza w przyszłym tygodniu jadą na protest do Brukseli.
No właśnie, Agnieszka Buczyńska, idziecie do wyborów w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym, więc los rolników nie jest wam obcy.
To ja może się najpierw odniosę i spróbuję przytoczyć kilka faktów, dlatego że zawsze tak zadziwiająco koalicja rządząca w momencie, kiedy pojawia się w Polsce problem, mówi, to nie my, to Unia Europejska. Więc kilka
ale
faktów.
W tym przypadku nie da
ale
się.
Kilka faktów. To już rolnicy wołali w zeszłym roku o tym, jaki będzie problem związany z napływem ukraińskiego zboża. Tymczasem rządzący co zrobili? Nic. Słyszę przed chwilą od pana, że sytuacja nas trochę zaskoczyła.
Znaczy, ja nie powiedziałem.
Tak, powiedział pan na początku swojej wypowiedzi. Dobrze, to odsłucha pan na pewno po wywiadzie. W związku z powyższym, szanowni państwo, rządzący powinni tą sytuacją zaopiekować się, nie wprowadzając na szybko ustawę kilka tygodni temu, a powinni zająć się już wtedy, kiedy rolnicy wołali i bili na alarm. I oczywiście bardzo łatwo jest przerzucać dzisiaj winę na Unię Europejską i odpychać tą winę ze swojej niekompetencji w postaci rządzących. Natomiast, szanowni państwo, potem rząd polski wprowadza najpierw embargo. Wprowadza go w taki sposób, że powoduje to też wiele trudnych, tutaj widzę, że panowie się naradzają, trudnych sytuacji dla szeregu rolników, bo niektórzy rolnicy też prowadzą handel związany z Ukrainą, ale też mieliśmy przykład wielu sytuacji, gdzie nawet blokowane były na granicy konie sportowe, które tam utkwiły przez kilka dni, bo to embargo nagle zostało wprowadzone. Dzisiaj mówimy o tym, jak to skutecznie rząd Prawa i Sprawiedliwości rozwiązał problem, dając dopłaty. Dopłaty się należą rolnikom, bo to oni dzisiaj ponoszą koszt za niekompetencje rządzących. Natomiast no, chciałabym, żebyśmy stanęli w prawdzie, a nie szukali winnych tam, gdzie ich nie ma. Poza tym, szanowni państwo, w Unii Europejskiej macie państwo także komisarza Wojciechowskiego, który też powinien reprezentować interes Polski.
Ja pozwolę sobie zadać pani pytanie. Może, jeżeli bym mógł, czy uważa pani, że 1200 zł za zboże paszowe klasy trzeciej w połowie lutego z Ukrainy to jest dużo czy mało? Wedle cen, które obowiązują na Pomorzu
w
tamtym okresie.
Proszę pana, teraz ceny za zboże wynoszą 600 zł.
W lutym tego roku. Za zboże z Ukrainy. 1200 to jest dużo czy mało wedle pani?
Ciężko mi się odnieść do tego pytania.
No i widzi pani, no kwestia jest taka, że tak jak wspominałem, to zaskoczenie nie jest tyle co problemem, tylko tym, że niektórzy polscy przedsiębiorcy, czy też z kapitałem zagranicznym, potrafili kupować zboże za 1200 zł na Ukrainie, gdy za 800 mogli kupić od swoich sąsiadów po prostu. Więc to i tak naprawdę ja tutaj, i to można sobie sprawdzić, jestem transparentny, można wystąpić o informację, ta informacja zostanie przekazana. Myśmy w Urzędzie Wojewódzkim na Pomorzu monitorowali sytuację. Gdy tylko dostawaliśmy informacje o jakichś podejrzanych transportach, które zbaczały z trasy, to od razu były kontrolowane i były wracane na porządne tory. Więc województwo pomorskie ten problem miało monitorowany i dlatego problem w województwie pomorskim nie jest aż tak duże, jak się to próbuje przedstawiać na opozycji.
Ale problem nie dotyczy tylko województwa pomorskiego, tylko całego kraju.
Znaczy, ja może wyjaśnię, jak to wygląda. No, średnie gospodarstwo na terenie województwa pomorskiego wynosi około 20 hektarów. Średnie gospodarstwo na Ukrainie wynosi kilkaset hektarów, o ile nie kilka tysięcy hektarów. Więc taka jest różnica między polskim rolnictwem, a rolnictwem ukraińskim. Problem polegał na tym, że statystycznie tona pszenicy czy innego zboża jest dużo niższa ukraińskiego aniżeli polskiego. Koszty produkcji na Ukrainie są dużo niższe niż na przykład w Polsce. I chociażby kwestia cła, które Unia Europejska zniosła chociażby na granicy polsko-ukraińskiej, doprowadziła do niekontrolowanego zalewu polskiego rynku ukraińskim tanim zbożem. Więc mając to na uwadze, polski rolnik był poszkodowany przez to, że musiał poniżej progu rentowności sprzedawać własne zboże. I to był podstawowy problem. Był podstawowy problem, który wynikł z tego, że Polska jest największym krajem, który sąsiaduje z Ukrainą i polskie magazyny zostały zalane tanim ukraińskim zbożem, więc gdybyśmy my przywrócili te cło na granicy z Ukrainą, automatycznie byśmy zbalansowali cenę tego zboża ukraińskiego, które byłyby w porównywalnej cenie takie jak polskie zboże, więc tam był problem, tu tkwi problem i niestety Unia Europejska tego problemu nie zauważyła. Niestety domniemam, że było to celowe działanie.
Ale mówi pan w takim kontekście, gdyby to było jedyne możliwe rozwiązanie. A co na przykład, jeżeli rząd wprowadził w takiej sytuacji system kaucyjny dotyczący trafnego transferu tego zboża? Jakby rząd powinien mieć paletę różnorodnych rozwiązań, które są możliwe do zastosowania, a nie mówić, mamy tylko jedno, go nie możemy zastosować, więc radźcie sobie sami, a potem działać chaotycznie, kiedy już są protesty rolników i środowisk rolników, którzy są najbardziej poszkodowani w tej całej sytuacji.
Aleksander Jankowski?
Tak, to najbardziej poszkodowane są wielorodzinne gospodarstwa powyżej 1500 hektarów w tej sytuacji. Tylko, że to nie są wielorodzinne gospodarstwa wtedy, ani rodzinne. To są właśnie ten problem, o którym mówiłem. To są ogromne spółki. Spółki często zbożowe, często z mieszanym kapitałem, które wedle danych, które mamy zarówno my, jak i przedstawiciele samorządu i Izby Rolniczej, to zboże skupowali na potęgę. Często w takich sytuacjach, jak pani wspomniałem, 400-300 zł drożej za tony, niż jakby kupili od swojego sąsiada. No i dlaczego to robili? A tak naprawdę kolejna rzecz jest taka, że tu trzeba zadać pytanie, czy w tym przypadku uważa pani, że powinniśmy całkowicie zablokować zasadę wolnego rynku i swobodnego przepływu kapitału, jeżeli chodzi o podstawową zasadę Unii Europejskiej.
Ale nic takiego absolutnie nie powiedziałam.
No, ale jeżeli mielibyśmy przymusić te duże podmioty, żeby tego nie robiły, to właśnie to trzeba by było zrobić.
Nie, ale mówimy o tranzycie polskiego zboża, które mogłoby trafiać także do innych krajów, tam gdzie to zboże jest potrzebne.
Nie trafiało.
No ale tak właśnie było, że trafiało w większości.
I zostawało w Polsce.
To widzimy, drodzy państwo, drodzy słuchacze, że walka o wieś w tych wyborach będzie bardzo, bardzo istotna, bo każda partia chce właśnie, żeby rolnicy na nią głosowali. Dobrze. I drodzy państwo, przejdźmy teraz do ostatniego punktu naszego programu. Port w Elblągu. Mamy zbudowany kanał przez Mierzeję Wiślaną. I jest problem z rozbudową portu w Elblągu. Samorząd nie chce pieniędzy od rządu. Rząd chce przejąć spółkę, która będzie zarządzała tym portem. Jest patowa sytuacja. Kanał jest, portu nie ma. I co dalej z tym wszystkim, Jacek Szeren?
No przede wszystkim tutaj należy podkreślić, że przekop Mierzei Wiślanej jest takim solidnym impulsem dla Elbląga i regionu elbląskiego. Tutaj no, śmiem twierdzić, że gdyby nie działania posła Leonarda Krasulskiego z Elbląga, tego przekopu by nie było. Natomiast jak tak porównuję chociażby ten port w Elblągu, nasuwa mi się porównanie chociażby tutaj z Westerplatte, kiedy w zarządzie miasta Westerplatte było, no to przepraszam tutaj za określenie, ale był to jeden wielki szalet, gdzie w wartowniach nocowali bezdomni. Teraz, gdy Skarb Państwa przejął ten teren, widać ewidentnie, że coś się ruszyło.
Przede wszystkim zostali odnalezieni obrońcy.
Dokładnie. Odnaleziono szczątki obrońców Westerplatte, więc to zaczęło żyć. A jak mamy teraz w Elblągu? Porównanie, chociażby bardzo proste porównanie. Przekop Mierzei Wiślanej, widać nowoczesność, widać sprawność państwa, które wybudowało dość szybko strategiczną inwestycję, a mamy port zarządzany przez prezydenta z koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u, gdzie mamy, widać ewidentnie, zarośnięty port. Użyję tutaj takiej terminologii Bartłomieja Sienkiewicza, kamieni kupa. I niestety, no tutaj nikt nie chce z samorządu tego zrobić, tym bardziej, że samorząd doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że nie będzie ich w przyszłości stać na to, aby ten port doprowadzić do takiego stanu, na jaki region elbląski zasługuje. I tutaj chociażby propozycje, które przedstawiał minister Andrzej Śliwka, konkretne propozycje, które prezydent Elbląga uzyskał. Robi to, uważam, specjalnie na złość, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie odniosła sukcesu. No bo nie ukrywajmy, przekop Mierzei Wiślanej i chociażby przyszły port w Elblągu byłby takim koronnym przykładem sukcesu tych 8 lat rządu Prawa i Sprawiedliwości.
No właśnie, Jacek Szalen tutaj przywołał Westerplatte. Porównanie jest moim zdaniem bardzo słuszne, bo przecież pamiętamy, jak toczyła się wielka batalia o to, że Gdańsk, że rząd Prawa i Sprawiedliwości chce zabrać Gdańskowi Westerplatte przecież, a teraz jest identyczna sytuacja w Elblągu. Agnieszka Buczyńska.
Szanowni Państwo, ja myślę, że to w ogóle jest dyskusja a propos, najpierw zaczynając od portu w Elblągu, to chciałabym Państwu przytoczyć ustawę o portach i przystaniach z 1996 roku, która to mówi o tym, że budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich są finansowane ze środków budżetu państwa. Co za tym idzie? Jest to kompetencja rządu, a nie kompetencja samorządu ponoszenie kosztów za rozwój tej infrastruktury.
Rząd właśnie chce dać pieniądze,
ale za co?
A
właśnie teraz,
nie chce.
Ale teraz, co rząd chce? Rząd chce przejąć pakiet kontrolny w spółce, która zarządza portem. I teraz dochodzimy do tej samej sytuacji i możemy to porównać do Westerplatte, do portów Elblągu, pewnie jest szereg jeszcze innych takich przykładów, jak i nie kilkaset w całej Polsce, kiedy to traktuje się samorządy nie podmiotowo, a przedmiotowo. Kiedy wyrywa im się z ich kompetencji siłą pewne przestrzenie, tereny, kompetencje, w których oni mają swoją możliwość działania. I w przypadku Westerplatte wiemy, było to zrobione specustawą. W przypadku portu w Elblągu
że zostało to zrobione, czy źle?
Szanowni Państwo, dobrze wiemy, że że głównym powodem dotyczącym Westerplatte było tak naprawdę organizacja obchodów związanych z wybuchem II wojny światowej i to było w tle całego konfliktu.
Ale jednak postawić hotel znaleziono naszych bohaterów.
Natomiast wracając do portu w Elblągu, Szanowni Państwo, w czym jest problem? Problem jest w tym, że rząd nie chce dać środków na rozwój tego portu, dając możliwość kompetencji zarządzania w taki sposób, jakie to było zarządzane, tylko chce przejąć pakiet kontrolny i mówi, my wam dofinansujemy, ale wy musicie dać nam możliwość zarządzania i większość w spółce, która zarządza tymi terenami, mimo że w samej ustawie, którą państwu przetoczyłam, to obowiązkiem rządu jest właśnie dofinansowywanie pogłębiania dojść do portów czy samych portów.
A proszę mi powiedzieć, który port w Polsce jest własnością samorządu? Chyba sobie nie przypominam.
Ale są tereny, które są zarządzane przez samorządy.
Jak zarządzany jest port w Elblągu, to widać właśnie
dokładnie,
obrazku. No jest po prostu zaniedbany absolutnie, tam się nie inwestuje od lat.
No do samorządu po prostu na to nie stać i niestety ja to odczytuję wprost jako takie permanentne działanie prezydenta Elbląga, aby tutaj zaszkodzić regionowi elbląskiemu, bo to byłoby z korzyścią dla Elbląga i dla mieszkańców.
No niestety, można powiedzieć, no niestety, ale jakby to jest znowu narracja, która powoduje centralizację, a nie centralizację. Szanowni Państwo, istotą państwa demokratycznego jest decentralizacja zarządzania krajem. To społeczności lokalne, to ludzie tu na dole wiedzą lepiej, jak zarządzać swoimi małymi ojczyznami, a nie ktoś, kto siedzi i patrzy na to z lotu ptaka.
Szanowna Aleksander pani, Jankowski to jest jeszcze. Piękne, że właśnie pani dopowiedziała, bo ja przyznam, że jestem w stałym kontakcie z racji różnych kompetencji, czy też żuław chociażby z panem wicewojewodą warmińsko-mazurskim Piotrem Opaczewskim, który jest właśnie z Elbląga. I byłem też kilka razy w Elblągu u pana wicewojewody na konsultacjach z mieszkańcami i jakby pani zobaczyła, jak bardzo mieszkańcy chcą, żeby pan prezydent zgodził się właśnie na to, żeby ten port się wreszcie rozwinął.
Wyniki sondażu przeprowadzonego w Elblągu, gdzie
wystarczy poczytać doniesienia medialne. Większość komentarzy od ludzi jest takie, że ten port powinien zostać
w samorządzie.
Że port powinien zostać zmodernizowany, no ale szanowna pani, jeżeli prezydent mógł mieć ten port w dalszym ciągu i uzyskać środki finansowe na jakimś mniejszościowym pakiecie, nie chciał tego zrobić, no to spójrzmy na to, jak funkcjonuje teraz. Ale... przez kilkanaście, czy też prawie kilkadziesiąt lat ten port był no, w zarządzie nie do końca samorządu, bo tam było kilka, miał chyba mniej niż 50%, jeżeli dobrze się orientuję. No ale no, wygląda teraz tak, że tiry tam jedynie parkują i trawa zarasta. No to jeżeli tak chcemy, żeby porty w Polsce wyglądały, no to, znaczy, to jest... oddajmy no, ale... już jurysdykcję do Hamburga.
To jest takie coś, jak to na złość babci odmrożę sobie uszy. No niestety, no taka niska mentalność i no z niekorzyścią. No tutaj strategiczna inwestycja za parę miliardów złotych, przekop Mierzei Wiślanej nie jest wykorzystywany w 100%, bo pan prezydent Elbląga ma jakąś inną własną wizję i przez jedną osobę jest to wszystko blokowane.
Mnie tylko dziwi, że nie potraficie państwo właśnie w sposób partnerski porozumieć się z samorządami. I to jest największy problem, który identyfikuję.
Problem samorządów, które nie chcą się, często gęsto znaczy, nie chcą się po prostu porozumiewać w żadnej kwestii.
Ja się tutaj z panią nie zgodzę, bo sam rozmawiam z wieloma samorządami, sam jestem samorządowcem, jestem radnym miasta Słupska i rozmawiamy z panią prezydent miasta, rozmawiamy o ważnych inwestycjach i tu z tym się też nie zgodzę, bo nie każdy samorząd chce z nami rozmawiać. Część samorządów podchodzi partykularnie poprzez interes partyjny, chociażby taki, jaki wyznacza Donald Tusk.
I tu musimy postawić kropkę. Drodzy państwo, moimi gośćmi dzisiaj w Śniadaniu Polityków w Radio Gdańsk byli Agnieszka Buczyńska, Polska 2050, Szymona Hołowni. Dziękuję.
Dziękuję również.
Jacek Szaran, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
I Aleksander Jankowski, Suwerenna Polska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jarosław Popek, dziękuję państwu bardzo i do usłyszenia.